Przypowieść o siewcy jest to przypowieść o Bożym Królestwie. I czym jest Boże Królestwo? To przestrzeń, w której Bóg jest królem. To jest temat właśnie Marka. Marek stopniowo odkrywa tożsamość Jezusa jako króla. Królestwo Boże to, inaczej można powiedzieć, moc nieba wdzierająca się do naszego świata i przynosząca przemianę. Przemianę tego, co chore, w to, co zdrowe. Tego, co śmiertelne, w to, co nieśmiertelne. Przemianę lęków, odwagę, niesprawiedliwości w sprawiedliwość. Wystarczy posłuchać wiadomości przez tydzień, żeby zobaczyć, jak bardzo potrzebujemy Jezusa jako króla. Jak bardzo potrzebujemy nadejścia Bożego Królestwa. I jak praktyczne to jest. To, że jest to przypowieść o Bożym Królestwie, znaczy, że to Boży plan dla świata jest celem, a nie nasz plan dla polepszania naszego życia. Więc w tej przypowieści Jezus odpowiada na pytanie, w jaki sposób ma zrealizować się Boża misja. Misja odkupienia ludzi z niewoli grzechu, cierpienia, bólu, samotności, a w końcu i samej śmierci. Do czego biegły myśli słuchaczy Jezusa, kiedy słyszeli przypowieść o siewcy? Jak oni mogli ją rozumieć? Właśnie dokładnie tak, jak mówimy, nie indywidualistycznie, ale wspólnotowo. W tamtym czasie Żydzi byli pod okupacją Rzymian i cały naród żył nadzieją nadejścia Mesjasza, przywódcy, który uwolni ich poprzez wielką rewolucję i zapoczątkuje królestwo. Królestwo, gdzie Izrael będzie panował nad narodami. Na razie jednak wielu zastanawiało się, czy Bóg nas nie opuścił? Czemu pozwala na to, co się dzieje wokół? W Starym Testamencie często Bóg przyrównuje ziemię Izraela do pola, a lud Izraela do ziarna i roztacza wizję wspaniałej przyszłości przed nimi. Właśnie Bóg używa tam ilustracji ziarna, na przykład w księdze Jeremiasza 31, 27, 28 albo w księdze Ozeasza 2, 25. Może przeczytam ten ostatni fragment. Księga Ozeasza, drugi rozdział, 25 werset. Pan obiecuje Izraelowi i zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój. Jezus używa tej samej ilustracji, więc niewątpliwie wielu jego słuchaczy odgadywało, że chodzi mu o nowe królestwo, które nadchodzi. I właśnie dlatego, kiedy Jezus mówił o królestwie, mówił w przypowieściach i nie mówił otwarcie. Otwarta przemowa o nowym królestwie w okupowanym kraju mogłaby przynieść wiele problemów i ostrą reakcję władz. Podobnie było w naszym kraju, w Polsce za czasów komunizmu. Nie wolno było otwarcie krytykować reżimu, a jednak kabareciarze tacy jak Smoleń czy Laskowik robili to cały czas. Jak? Ukrywali swoje przesłanie w metaforach i żartach z drugim dnem. Jezus zrobił dokładnie to samo, ale nie posługiwał się żartem, ale inną formą, posługiwał się przypowieścią. Dla Marka zrozumienie działania Bożego Królestwa było bardzo ważne. Zazwyczaj w swojej Ewangelii przedstawia on Jezusa akcji, zajmuje się Jego czynami, ale nie zajmuje się Jego nauczaniem. I tu nagle w czwartym rozdziale tak długi wywód, zupełnie niespotykany w całej Jego Ewangelii. Marek chciałby Jego słuchacze zrozumieli, że Boże Królestwo działa inaczej niż ziemskie królestwa. Wiedział, że jeśli tego nie zrozumieją, będą rozczarowani chrześcijaństwem, będą rozczarowani Jezusem, będą mieli pytania bez odpowiedzi. Być może będą nawet zgorszeni Jezusem. Czy nie było tak troszkę z Janem Chrzcicielem? No, ten odważny człowiek, będąc w więzieniu, czekając na wyrok, wątpi, czy Jezus naprawdę jest tym nadchodzącym królem przynoszącym nowe królestwo. Czemu wątpi? Przecież Jan był odważny. Potrafił powiedzieć prawdę prosto w oczy Herodowi. To były wątpliwości niemoralne, to były wątpliwości teologiczne. Jan pytał, jeśli jesteś królem, jeśli twoje królestwo nadeszło, to czemu wciąż jestem w więzieniu? I czemu to jest ważne dla nas dzisiaj? Dokładnie z tego samego powodu. Ponieważ nie rozumiejąc Bożego Królestwa, zadajemy te same pytania jak Jan. Jeśli, Jezu, jesteś królem, to czemu jestem w więzieniu? Czemu jestem w więzieniu mojej choroby? Czemu cierpię? Czemu wydaje się, że to nic nie działa? Czemu wydaje się, jakby nic nie posuwało się do przodu? Z powodu niezrozumienia działania Bożego Królestwa wielu ludzi jest zgorszonych chrześcijaństwem. Niesłusznie oczywiście. Wielu jest powstrzymywanych przez wiarę, a wielu z nas, chrześcijan, boryka się z wątpliwościami i pytaniami, na które nie znajdujemy odpowiedzi. I co tutaj Jezus mówi? Mówi, to wszystko dzieje się dlatego, że Boże Królestwo nie działa tak, jak królestwa na ziemi. Nie przychodzi ono w ten sposób. Jak zatem działa Boże Królestwo? Królestwo Boże, można powiedzieć, to królestwo odwróconych wartości. Samo przesłanie, istota całego przesłania Bożego Królestwa jest totalnie, zupełnie odwrotna niż wartości tego świata. Wydaje się nielogiczna, niezrozumiała, gorsząca i wręcz głupia. No bo, streszczając, jakie to jest przesłanie Bożego Królestwa? Nadchodzi potężny król, Jezus, i On zapanuje, On zatriumfuje. Jak? Poprzez to, że pozwoli się torturować, zabić i w końcu zginie męczeńską śmiercią. To jest zupełnie nielogiczne. I to królestwo, które przychodzi, królestwo odwróconych wartości, ono ma cztery takie cechy. Po pierwsze, Boże Królestwo przychodzi niedostrzegalnie. Po drugie, Boże Królestwo przychodzi przez słuchanie. Po trzecie, Boże Królestwo przychodzi zaskakująco. I w końcu po czwarte, Boże Królestwo przychodzi powoli. Dzisiaj omówimy pierwsze dwie charakterystyki Bożego Królestwa. Wszystkie cztery jasno widzimy w przypowieści o siewce, ale również we fragmencie, który będziemy studiowali za tydzień, czyli drugiej części czwartego rozdziału Ewangelii według świętego Marka. Więc po pierwsze, Boże Królestwo przychodzi niedostrzegalnie, czyli przychodzi inaczej niż spodziewali się słuchacze. Oni spodziewali się rewolucji, to rewolucji z fajerwerkami. A Jezus pokazuje raczej sposób partyzancki. Pokazuje sposób powolnego, długoterminowego, przez większość część czasu niewidocznego dla ludzkiego oka działanie Boga poprzez Jego Słowo. Właśnie dokładnie tak działa ziarno. I moc Ewangelii zaskakuje nas dokładnie w ten sam sposób. Sami siebie zaskakujemy. Przychodzimy do Jezusa, wiedząc, jacy jesteśmy. Cieszymy się, że Bóg przyjmuje nas do siebie, pomimo tego, jacy jesteśmy, przez swoją łaskę. I z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień słuchamy Bożego Słowa, pochylamy naszą głowę, pochylamy nasze serce i pozwalamy, żeby Jego Słowo wpadało na glebę naszego serca. I wydaje się nam, że jesteśmy tacy, jak byliśmy, że nie jesteśmy zdolni wybaczyć. A tu nagle pojawia się sytuacja i wybaczamy ku naszemu zaskoczeniu. Znaliśmy siebie jako bezpiecznych finansowo, w cudzysłowie skąpców, a tu nagle zaskakujesz siebie, kiedy przychodzi sytuacja, jesteś zaskoczony swoją ryzykowną hojnością. I na tym więc ta moc Ewangelii najczęściej działa niedostrzegalnie. W większości przypadków nie z fajerwerkami, ale w sposób niedostrzegalny. Po drugie, Boże Królestwo rozwija się przez słuchanie. Oczywiście Królestwa Świata nie rozszerzały się poprzez słuchanie, lecz przez podbój. A Boże Królestwo, Jezus naucza ustami świętego Marka, przychodzi przede wszystkim przez słuchanie. Słuchanie czego? Słuchanie Bożego Słowa. Słuchanie to najważniejsza umiejętność w Bożym Królestwie. Jak to się dokładnie dzieje? Jak wygląda ta dynamika słuchania Słowa Bożego, która się przeradza w rozszerzanie Bożego Królestwa. Czyli tej przestrzeni, w której Bóg jest Królem, w której moc nieba wdziera się do naszego życia i przez nasze życie, do życia ludzi wokół, przynosząc im przebaczenie, przynosząc im uwolnienie, przynosząc im uzdrowienie, zamieniając, jak już mówiliśmy, lęk w odwagę, grzech w sprawiedliwość. Więc gdy słuchamy Bożego Słowa, to po pierwsze musimy uznać, że to Boże Słowo jest dla nas największym autorytetem. Musimy potraktować całą Biblię nie jako jakąś książkę, nie jako dobrą radę, nie jako podręcznik polepszający nasze życie, ale przede wszystkim jako Boga, który mówi do nas. Biblia to jest Bóg, który mówi do ciebie. I to słowo jest jak ziarno. Czyli jego zadaniem jest wydać owoc. Owoc w postaci czego? Owoc w postaci tego, co jest opisane w liście do Galacjan 5:22-24. Czyli na przykład miłości, która kocha bezwarunkowo. Radości, która przewyższa każdą okoliczność. Pokoju, który panuje w twoim sercu pomimo stresu i zmartwień. No i reszty listu owocu ducha. I wtedy twoje i moje życie staje się tą przestrzenią, w której Jezus jest Królem. I nie jest to przede wszystkim, jak będziemy czytać za tydzień, rezultat wypracowanych przez nas starań i technik, lecz owoc słuchania i chęci bycia posłusznym Bożemu Słowu. Tak jak czytamy, że Słowo Boże zapada w serce, tak jak ziarno w glebę i ono rozwija się, że czy człowiek śpi, czy wstaje, a słowo dojrzewa w nim, tak jak ziarno w glebie, a on nie wie jak. Ale bądź tego pewny, że gdybyś nie wiem jak się starał, to bez słuchania Bożego Słowa nie możesz wydać owocu ducha. Możesz wydać światowe substytuty miłości, radości, pokoju, ale one wszystkie będą kręcić się wokół ciebie samego i wokół twoich planów, a nie wokół Bożych planów dla tego świata. Zatem pierwsze pytanie, jakie powinieneś sobie zadać, brzmi: czy słucham Bożego Słowa? Dalej. To słowo, i tu już przechodzimy do tych różnych rodzajów gleby, to słowo, by wydało owoc, musi zapaść głęboko w nasze serce. I pierwsza gleba, możemy powiedzieć, to jest ta twarda gleba, czyli twarde serce. Ja porównałbym to do takiego intelektualnego chrześcijaństwa. Czyli chodzisz do kościoła, słuchasz, niby się zgadzasz, niby rozumiesz, ale nigdy cię to nie porusza. Nigdy cię to nie oświeca. Nigdy nie masz wrażenia, kiedy słuchasz Bożego Słowa, jakbyś obudził się ze snu. W przeciwieństwie do wielu innych rzeczy, które cię poruszają. I to jest to twarde serce. I z takiego twardego serca szatan bardzo łatwo wybiera słowo. Jak to się dzieje? Dlaczego? Dlatego, że to inne rzeczy poruszają cię, a Słowo Boże cię nie porusza, a twoje chrześcijaństwo jest intelektualne, to nie masz żadnej refleksji nad tym słowem. Najszybszym sposobem właśnie, żeby to słowo mogło zapadać głębiej, żeby nasze serce nie było twarde, ale stało się miękkim sercem, to jest to, co Słowo Boże mówi w psalmie pierwszym, czy w księdze Jozuego 1:8. To jest rozważanie, czyli medytowanie nad Bożym Słowem. I dwa takie już bardzo praktyczne tutaj rzeczy, w jaki sposób to słowo zapada głęboko. Poprzez modlitwę. Modlitwę w oparciu o Boże Słowo. I dwa, poprzez rozmawianie o tym z kimś innym. Dlatego bardzo często pod koniec kazania piszę jakieś jedno czy dwa pytania, o których chciałbym, żebyście mogli porozmawiać i w oparciu o to modlić się w waszych rodzinach, w jakiejś takiej małej wspólnocie. Wtedy słowo zapada w nasze serce i twoje chrześcijaństwo staje się więcej niż intelektualne. Ale jest druga gleba. to serce nie jest twarde, to jest serce płytkie, płytka gleba. I tak jak tam było to intelektualne chrześcijaństwo, chrześcijaństwo, które nie jest niczym poruszone, to tutaj moglibyśmy powiedzieć, że jest to przede wszystkim emocjonalne chrześcijaństwo. Ale to wciąż jest płytkie chrześcijaństwo. I kiedy przychodzi ucisk i prześladowanie, to te rzeczy weryfikują takie osoby. Więc oczywiście w tamtych czasach było to bardzo istotne, ponieważ chrześcijaństwo było prześladowane i również dzisiaj wielu chrześcijan jest prześladowanych. Ale można powiedzieć, że my nawet tutaj, w tej naszej kulturze, doświadczamy pewnego prześladowania. W postaci wyśmiania, w postaci zagrożenia, utraty awansu za nasze wartości chrześcijańskie, jakie wyznajemy, a może nawet pracy, zagrożenia utraty ważnych dla nas relacji. W końcu jest trzecia gleba, jeszcze bardziej aktualna w naszych czasach. To jest gleba, która jest zaduszana przez ciernie, czyli uda bogactwa, miłość do świata, która zadusza słowo. Jakie to jest serce? To jest podzielone serce. Jezus jest ważny, ale równocześnie świat jest ważny. Ta uda bogactwa to jest życie skupione na sobie, życie skupione na osiąganiu sukcesów do standardów tego świata, czyli taka postawa twoje życie za moje. Czyli po co słucham Bożego Słowa, jeśli jestem trzecią glebą? By mi się udało odnieść sukces. Nie po to, żeby Boża misja rozszerzała się. Więc to pytanie, jakie musimy sobie tutaj zadać, to czyją misję wypełniam? Czyje królestwo buduję? Swoje, świata, Boga? To są pytania, które myślę, że każdy wierzący, żyjący w XXI wieku powinien często sobie zadawać. Aż w końcu jest czwarta gleba. To jest ta dobra gleba, to jest to miękkie serce, które wydaje stukrotny plon. Więc kiedy mówimy o stukrotnym plonie, nie chodzi już dokładnie 100 razy, lecz w języku biblijnym stukrotny plon to jest najlepszy możliwy plon. Twoje życie pod wpływem działania Bożego Słowa zaczyna rodzić owoc. Jaki owoc mówiliśmy? Miłości, radości, pokoju. Paweł pisał w innym miejscu, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. To jest w liście do Rzymian 14:17. A zatem tym owocem tej twojego życia pod wpływem słuchania Bożego Słowa, to jak Boże Królestwo się w tobie i przez ciebie rozprzestrzenia, to jest życie w sprawiedliwości, pełne radości, pełne pokoju, które będzie świadectwem dla ludzi wokół ciebie. I tak zaczyna się Boże Królestwo. Ono zaczyna się w tobie, a potem wychodzi ono na zewnątrz, by było widoczne dla innych ludzi. Stąd pośrodku tego całego czwartego rozdziału jest ta przypowieść o lampie, której nie można ukryć. O tym będziemy mówić za tydzień. Więc jeśli jesteśmy szczerzy, to zdajemy sobie sprawę, że wszyscy mamy takie ciernie i osty, które zaduszają Słowo Boże w nas. Co to jest? To jest coś, co dzieli panowanie wraz z Jezusem. Coś, co powstrzymuje rozwój Bożego Królestwa w nas i przez nas. I nie powinniśmy traktować tego lekko. Powinniśmy nad tym boleć, ale jeśli nad tym bolejesz, to już to jest dowodem na to, że Boża łaska pracuje w twoim życiu. Że Duch Święty przekonuje cię. To już oznacza to, że nie chcesz być tą płytką glebą. I widzicie, te ciernie, one w Biblii są symbolem przekleństwa. I Bóg nas ostrzega. List do Hebrajczyków 6:7-8 mówi tak, albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzyma błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa, bliska przekleństwa, a kresem jej jest spalenie. Bardzo trzeźwiące słowa. Jaka jest tutaj dla nas nadzieja? Dlaczego Bóg wciąż okazuje nam swoją łaskę? Dlaczego nie doświadczamy tego spalenia, tego przekleństwa? Ponieważ ciernie, za które powinniśmy być osądzeni, te wszystkie rzeczy, które dzielą panowanie z Jezusem często w naszym życiu, te ciernie przyozdobiły skronie Jezusa. On został ukarany za nas, byśmy my mogli być glebą wydającą owoc. Dlatego choć wiemy, że nasze wysiłki są niewystarczające, by usunąć ciernie z naszych serc, to z całej siły wołamy do Pana, żeby On to zrobił. Naszym zadaniem jest słuchać. Naszym zadaniem jest słuchać gorliwie. Dalej autor listu do Hebrajczyków tak pisze. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Więc przyłóż się do słuchania Bożego Słowa. Wołaj z całego serca. Niech przyjdzie, Panie, Twoje Królestwo. Niech wypełni się Twoja wola. A Pan okaże się wierny. I najczęściej w bardzo niewidoczny sposób będzie przemieniał się tak, że nieraz zaskoczysz siebie samego, że zareagujesz miłością, zareagujesz przebaczeniem, zareagujesz dobrocią, zareagujesz poświęceniem, zareagujesz hojnością, ale gdy to się stanie, powiesz, Panie, to nie ja, ale to Twoja łaska. Amen.